Męski profil. Na program zapraszają Joanna Dywina i Jerzy Piasny.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Trójgłos. Proszę Państwa, dzisiaj malarz, performer, eksperymentator, czyli człowiek, który nie boi się zawiesić swojego własnego obrazu w muzeum po to, by zadać pytanie, kto decyduje i co jest sztuką. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, autor cyklu Hiperpowierzchnie, Andrzej Sobiepan w naszym męskim profilu.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Miło mi tutaj gościć. Nie wiem, dlaczego akurat mnie ten zaszczyt spotkał, skoro mamy tak wielu artystów w Poznaniu, obchodzę przecież Bydgoszczy. Tak więc nie wiem, od czego zaczniemy. Coś mam więcej powiedzieć o sobie?
No my tu zadajemy pytania, więc spokojnie.
Tak? Ja miałem wrażenie, że chce pan już przejąć naszą audycję i będziemy odpowiadać na każde pana pytanie. Ale to świetnie, że jest pan z Bydgoszczy, bo nam nie przeszkadza to, że ktoś przyjeżdża do Poznania, prezentuje swoje prace w przypadku artystów. Możemy rozmawiać z każdym mężczyzną.
W tym programie tak się składa, że tylko mężczyźni.
No to akurat dobrze państwo trafili. Poznań. Powiem szczerze, że w tym Poznaniu jestem bardzo często. W sumie tu już traktuję to miasto jak chyba swoje drugie miasto. Kolejnym miastem jest oczywiście Warszawa czy Wrocław, gdzie kończyłem Akademię Sztuk Pięknych, ale Poznań bardzo mnie zaskakuje pozytywnie. Chociażby poprzez same akcje, aukcje charytatywne, te wydarzenia z tym związane. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w tym roku również poza Aperio przekazałem pracę na drużynę Szpiku. I to było właśnie w Poznaniu.
A na sekundę zatrzymajmy się przy tej niedawno zakończonej aukcji sztuki współczesnej. 16 to była już edycja.
16, tak,
aukcja Aperio. No i pana praca... Możemy powiedzieć, bo jest się czym chwalić. Poszło za 22 tysiące złotych, ale to były emocje i za to panu dziękuję, bo przecież braliśmy razem w tym udział.
Tak, dodajmy, że Joanna licytowała pana pracę. Jak się wtedy czuje artysta, gdzie ta kwota jest cały czas podbijana?
Znaczy ja powiem szczerze, że nie spodziewałem się tej kwoty, ponieważ tam te ceny rynkowe tej wielkości, tych prac, no nie plasują się aż tak wysoko. Ale może właśnie się to zmienia, ponieważ ten rok aukcyjny, to była moja praca już trzecia w tym roku na aukcji. Pierwsza to była w Polswiss Art, gdzie z opłatą osiągnęła cenę 30 tysięcy. Kolejna 22 i ta również 22, tylko te były te dwie ostatnie były zdecydowanie mniejsze. Tu spodziewałem się ceny, no maks może 10 tysięcy, a nawet przyszło mi do głowy, proszę sobie wyobrazić, że jeżeli nie osiągnie 5, to ją chyba sam kupię, bo nie pozwolę na zepsucie sobie tak dobrego roku i takiej tej ceny aukcyjnej, bo ludzie artyści, ale kolekcjonerzy, osoby, które ode mnie kupują, też muszę o tych osobach myśleć, też jakby o tej ich inwestycji we mnie, nie? To jest też bardzo ważne, żeby ta cena na rynku gdzieś tam jednak została. No ale niestety, albo nawet niestety, nic takiego się nie wydarzyło. Pracę zakupił jeden z moich stałych klientów. No nie mogę powiedzieć kto, ale... Tak. Ale wiem i...
Czyli trafiła w dobre ręce.
Trafiła w bardzo dobre ręce. Wiem, gdzie praca będzie. Naprawdę u bardzo dobrej osoby. Człowieka, który jest wrażliwy szczególnie na krzywdę innych. A jak mamy okazję pomóc, tak jak tutaj, dla stowarzyszenia i podopiecznych dzieci i młodzież z autyzmem, to jak najbardziej... Tutaj nie ma, to jest no limit, no, można powiedzieć. Nie?
Mm-hmm. No, nas jeszcze interesuje właśnie sama kwestia zaangażowania się artystów w takie aukcje charytatywne. Bo oczywiście pierwsze to gest dobrego serca, gest niesienia pomocy. No ale tak naprawdę przecież chodzi też i o to szerokie rozpowszechnianie i swoich prac, i swojego nazwiska, bo przecież obserwują takie aukcje kolekcjonerzy.
Mm-hmm. Tak. Tutaj w ogóle jest kilka takich kwestii. Moim zdaniem zdaniem jest to bardzo dobra rzecz dla, szczególnie dla młodych artystów, którzy próbują się gdzieś tam pokazać, czy nawet wybić, bo pojawienie się na rynku sztuki w obecności artystów, którzy mają jakąś taką renomę i można już z tymi artystami się gdzieś pokazać, nieważne na jakiej aukcji, od jakiej kwoty, powiedzmy, się tam licytuje, ale już zaczyna się człowiek pokazywać wtedy. Tak więc od tego trzeciego roku studiów, powiedzmy, śmiało można gdzieś tam się zgłaszać a nawet samemu proponować, żeby po pierwsze wziąć ze swoją pracą udział w takiej aukcji, jednocześnie się rozpromować, pomóc przede wszystkim, bo tutaj o to chodzi. A jeżeli chodzi z kolei o osoby starsze z jakimś dorobkiem, no to nie ukrywam, że nawet i wielu moich znajomych ma wielkie obawy, żeby taką pracę przekazać. Osoby, które są już jakoś wysoko postawione na rynku. Są osoby, które z kolei biorą udział w aukcjach charytatywnych. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, jakiego typu, czy to nie wypada. Ale na przykład u Omeny w Warszawie, w Charity, tych wielkich aukcjach, gdzie te ceny są naprawdę pompowane i tam artyści szczerze to się pchają drzwiami, oknami i robią wszystko, żeby się dostać na takie aukcje, gdzie ta cena jest ileś tam kroć windowana, a nawet myślę czasami, że sztucznie, ale to już jest temat oddzielny. W każdym razie bardzo wysokie tam kwoty pracy osiągają. I na takie aukcje jak najbardziej. No, tu od 200 zł, no to jest jeden wielki znak zapytania dla artystów, ale jednocześnie można się sprawdzić, nie? Co tam się ma, czy ma się te plecy i czy to faktycznie pójdzie, nie? Za realne pieniądze, nie?
Mhm. Panie Andrzeju, robiąc research do dzisiejszej audycji, spojrzałem na pana PESEL i pomyślałem sobie, że pan już jest z tego pokolenia, które musi zadbać o siebie, bo te czasy są takie, a nie inne. W związku z tym, po pierwsze, ma pan dobre nazwisko, stwierdziłem. Bardzo dobre, zapadające w pamięć.
No tak.
Druga strona medalu jest taka, czy pan się sam nauczył trochę tego marketingu i PR-u? Czy dały to panu studia? Czy ma pan może kogoś, kto się tym zajmuje?
Jeżeli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych, to może teraz, tak jak było, nie wiem, 10 lat temu, gdy ja kończyłem studia, nie było czegoś takiego jak PR. Nikt nie powiedział mi, jak mam się reklamować, co mam robić, gdzie mam uderzać. Nikt mnie nie wysyłał na żadne konkursy, na żadne wystawy. Nie mówił mi, co mam zrobić albo jaką ścieżką pozyskać klientów. Niestety wielu artystów, i myślę, że nadal tak jest, że artyści po Akademii Sztuk Pięknych niestety, ale są zostawiani samemu sobie po prostu. Mhm. Tu jest rzadkością, że któryś tam profesor jeszcze weźmie kogoś pod skrzydła, zrobi wystawę, jak Tarasewicz tam z kilkoma swoimi studentami zrobił w Warszawie, nie? Że postanowił, że wezmę tego i tego i zrobimy sobie wspólną wystawę, tak więc podniosę im trochę tą rangę i tam wesprę, nie? Ale z reguły to odbywa się tak, że po prostu odbierasz dyplom i sayonara, nie? Do widzenia. I cię nie ma.
I radź sobie sam.
I radź sobie sam. I to dlatego między innymi zawiesiłem swoją pracę w Muzeum Narodowym. Będąc na tym trzecim czy czwartym roku, już nie pamiętam, 2011 rok w każdym razie to był. No bo jednak miałem pewne obawy, nie? Co ja zrobię, jak skończę studia? Jak ja mam się pokazać? Jestem z jakiegoś Wrocławia, gdzie nikt mnie nie zna. Byłem już, jak byłem na Akademii Sztuk Pięknych, no to wcześniej skończyłem jeszcze ogrodnictwo, 4 lata, prawie 5, czyli to już nie byłem z tego, że tak powiem, z tego młodszego rocznika, z pierwszego takiego rzutu. I ja mówię, ja jeżeli nie wezmę wszystkiego w swoje ręce, to zostanę z ręką w nocniku. No i ta akcja odbyła się dość sporym echem, ale to powiem szczerze, że to chyba echo się najbardziej rozniosło poza granice Polski, bo tutaj u nas to tak Ciężko było z przyjęciem. Jeżeli chodzi o samych krytyków, no to były same raczej negatywne, że tam, tak powiem...
No naruszył pan trochę świętość.
Trochę naruszyłem świętość, ale sam dyrektor Hermansdorfer zaprosił mnie do współpracy i do pracy w Muzeum Narodowym, tak więc jemu się to wszystko podobało. Wielu takich kumpli, znajomych artystów potraciłem. Kilku profesorów się przestało do mnie odzywać, odpowiadać nawet dzień dobry, bo to przecież o mnie rozmawiano, a nie o nich. Tak więc wszyscy uważali mnie za jakiegoś takiego cwaniaczka po prostu, który tak na dobrą sprawę nic nie robi, a byłem chyba najbardziej płodnym artystą wtedy na uczelni, bo naprawdę dochodziło do tego, że tam spałem i jadłem i robiłem wszystko, co tylko mogłem, żeby tam jak najwięcej czasu spędzić. No ale nikt tego nie widział. Ostatecznie to wszystko odbyło się po 3 tygodniach. Sprawa ucichła i ja już sam do tego tematu nie wracałem. Ale sporo mnie to nauczyło, bo dałem wiele wywiadów. Wiele razy się pojawiłem w telewizji, w jednym radio, w drugim. To było szkło kontaktowe, potem pytanie na śniadanie. Przyjechało Dzień Dobry TVN do mnie gdzieś tam. Zawsze uczyłem się tej pewnej takiej rozmowy, luzu i pewnej takiej kultury języka, patrzenia w kamerę. Już wiem, jak się ustawić na przykład, wiem, jak to światło działa. Tak więc na pewno było to bardzo dobre posunięcie i takie podwaliny do tego, żebym mógł sam dalej działać. A teraz to wygląda to tak, że czytam odpowiednie książki, wyciągam wnioski z każdego nagranego wideo, staram się, by to wideo, na których są moje prace, czy ja, żeby za każdym razem było ciekawsze i coś wnosiło. I nie wiem, czy jest na to jakaś książka. Po prostu trzeba dużo działać, dużo robić i jeżeli chodzi o to kamerowanie, to na pewno każdy musi dostosować to do tego, co tworzy. Ja robię to w ten sposób, ponieważ najlepiej to działa na moją sztukę i na moich odbiorców. Tak więc jestem sam, nie mam żadnego menadżera, jeżeli chodzi o spotkania i rozmowy i wystawianie faktur. Za wszystko odpowiadam osobiście. Za montaż, za przyjazd, no dosłownie za wszystko. Dlatego tych prac nie powstaje wiele. To powstaje 20 par w roku, a nie 200 par w roku.
Dobrze, panie Andrzeju, to w takim razie do pracowni artysty udamy się za momencik. Męski profil.